Dobrze, bardzo się cieszę z obecności każdego z was, bo jednak to przyprowadził was Pan Jezus i wy też będziecie się później, uważam, dzielili tymi wszystkimi treściami. Może z innymi, a może gdzieś tam to zaowocuje także w waszym życiu. Oby tak było, to się wszyscy tutaj modlimy. A ten temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć teraz, myślę, jest szczególnie ważny, bo chyba dotyczy każdego z nas. Mianowicie, bardzo często spotykam się, chyba najczęściej w ostatnim czasie, z takimi zdaniami, pytaniami. Proszę księdza, mam kogoś bliskiego, kogoś, kogo bardzo kocham, na kim mi zależy. I ta osoba właśnie straciła wiarę, przestała się modlić, chodzić do kościoła. Co mam zrobić? Tak żony pytają odnośnie swoich mężów, tak mężowie pytają odnośnie swoich żon, tak rodzice pytają o swoje dzieci i tak dzieci pytają o swoich rodziców. Co mam zrobić, żeby przyprowadzić moją mamę, mojego tatę, syna, córkę, ojca, matkę, przyjaciela, przyjaciółkę do Boga? Coś wydarzyło się w jego życiu, co spowodowało, że od Boga odszedł. Temat rzeka. Temat, któremu można by poświęcić dosłownie oddzielne rekolekcje i tak pewnie byśmy tego nie zdołali wszystkiego wyczerpać. Co zrobić, żeby odzyskać straconą wiarę u bliźniego, ale też i u siebie. Ale też i u siebie. Dzisiaj też będę chciał parę zdań na ten temat powiedzieć i właściwie wszystko to, co teraz będę mówił, oczywiście w przełożeniu, jak pomóc drugiemu, bliźniemu, dotyczy także po części nas samych. Jak mogą odzyskać straconą wiarę? Jak dopomóc sobie w tej chorobie duszy, która odciąga mnie od Boga, która powoduje, że coraz mniej się modlę, coraz mniej czuję tę Bożą rzeczywistość. Od razu przepraszam za pewne uogólnienia, bo tutaj się po prostu nie da się powiedzieć wszystkiego. Są wyjątki od reguły, są pewne przypadki, które są indywidualne. Ja tutaj daję pewne znaki, pewne sygnały, pewne tropy, a resztę to już trzeba rozważać z Panem Jezusem indywidualnie. Te przypadki, które wy znacie, które macie na myśli. Posłuchajcie, jest takie zdanie, które jest najważniejsze w Piśmie Świętym. Tak przynajmniej twierdził Jan Paweł II. Że to zdanie, które on uważa za szczególnie ważne, a szczególnie ważne dla współczesnego człowieka, to szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. To jest klucz do zrozumienia wszelkich problemów, które dzieją się w naszym życiu. Tak niedawno mi też potwierdził, myślę, dobrze wam znany, terapeuta małżeństw, człowiek, który napisał szereg wspaniałych książek dla rodzin, dla małżeństw, pan Jacek Pulikowski, który mówi, że wszystkie problemy, z którymi się spotyka jako terapeuta, które dotyczą małżeństw, dałoby się sprowadzić do tego jednego. Czy małżonkowie potrafią żyć w prawdzie, czy też się oszukują? Szukajcie prawdy, prawda was wyzwoli. I on mówi, cała terapia polega tylko na tym, żeby doprowadzić małżonków do prawdy. Na ile będą chcieli się do tej prawdy doprowadzić, na tyle będzie uzdrowienie małżeństwa, relacji, miłości. Jeżeli jednak będą wybierali kłamstwo, to nie ma szans, żeby coś takiego uratować. Nie ma szans. Możemy tutaj różnymi drogami spróbować szukać rozwiązania i konfliktów, i tak dalej, kryzysów. Jeżeli nie dojdziemy do prawdy, nigdy nie będzie uzdrowienia, bo uzdrowienie jest tam, gdzie jest Chrystus, a Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I tak samo, jeżeli w małżeństwie tracimy miłość drugiego, to jeżeli w wierze tracimy wiarę, miłość do Boga, to najprawdopodobniej problem jest ten sam. Zatraciliśmy prawdę o nas samych, o naszej relacji z Bogiem. Zaczęliśmy budować na kłamstwie. Przełożenie jeden do jednego. A więc jeżeli traci wiarę ktoś nam bliski, może nawet i my sami, od czego trzeba zacząć? Od szukania prawdy. Co takiego wydarzyło się, że odeszłem od Boga, że nie mam z Nim żadnej relacji? Co wydarzyło się w twoim życiu, skoro odeszłeś od Boga? I oczywiście możemy w tym momencie usłyszeć całe historie, wywody, dlaczego ktoś przestał wierzyć. Cała litania różnego rodzaju żalów pod adresem księży, kościoła, papieża, biskupów, najbliższych, że nie dawali przykładu, parafii, proboszcza i tak dalej. I tak można pytać i słuchać, ale jeżeli człowiek nie dotknie prawdy o sobie samym, o swojej własnej relacji z Bogiem, to na nic te wszystkie litanie. Od tego trzeba zacząć. Co ty w sercu zrobiłeś takiego złego, że straciłeś miłość do Boga? Bo pierwsza rzecz, jest taka, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, nawet w najgorszej parafii, przy najgorszym księdzu, przy najbardziej zdeprawowanym biskupie, papieżu, możesz być w najlepszej relacji z Bogiem. Twoja wiara może kwitnąć. To naprawdę nie ma znaczenia, co się dzieje na zewnątrz dla twojej osobistej relacji z Jezusem. I to jest taka prawda, do której trzeba poprowadzić drugiego człowieka. Okoliczności zewnętrzne, nie mówię, że zupełnie nie mają znaczenia, bo mają wpływ na nas, na naszą wiarę. Szczególnie im jesteśmy młodsi, tym większą. Ale jednak na jakimś etapie to jest sprawa wtórna. To jest sprawa wtórna i przede wszystkim to już od nas zależy, co dzieje się w naszym sercu, w naszej duszy i co dotyczy Pana Boga. Druga rzecz bardzo ważna. Takie osoby mówią nam, mi ta łaska wiary nie została dana. Albo, że ktoś się urodził wierzący, ja się nie urodziłem wierzący. I tutaj, gdybyśmy doszli do takiego spłycenia tematu i powiedzieli, no tak, ty tej wiary nie otrzymałeś, a więc idź swoją drogą, bądź po prostu dobrym człowiekiem. No to tak nie wolno. Bo każdy z nas, jak czytamy w Piśmie Świętym, został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. A więc otrzymał od Pana Boga pewną zdolność, możliwość nawiązania z Nim relacji, kontaktu, pokochania Go. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak go doprowadzano do Pana Boga. Jak to czynili rodzice, jak to czyniła parafia i co ten sam człowiek zrobił. Ale taka zdolność, możliwość w nas jest. To dostaliśmy od Pana Boga niejako w pakiecie. Tak jak, no po prostu wierzymy w to, że każdy człowiek ma duszę. I to jest właściwość duszy. Ona jak magnes będzie cały czas zmierzała ku Bogu. Czy tego chcemy, czy nie. Możemy wszystkimi siłami zrobić, co tylko jest możliwe, żeby tę duszę od Boga odciągać, żeby się skupić tylko na ciele i wielu tak niestety robi, ale otrzymaliśmy od Pana Boga. Ta dusza w nas jest i jakieś sygnały będzie wysyłała. Albo inaczej, Bóg będzie, który jest w tej duszy, wysyłał nam sygnały, wróć do mnie, ja jestem, ja żyję. A to już jest świadomy wybór człowieka, że zagłusza głos Boga w swojej duszy. I to jest ta druga rzecz, którą musimy takiej osobie uświadomić, że masz duszę, bądź tego świadomy i ta dusza woła o Boga, choćbyś ty nawet sobie z tego nie zdawał sprawy, choćbyś już nie wiem, jak odszedł od Boga, ta dusza woła cały czas o Boga. Masz tę zdolność, żeby móc spotkać się z Bogiem, żeby Go rozpoznać, pokochać. Nie bez powodu też mówi się, że Boga poznaje się na kolanach, w pokorze. A my często właśnie jesteśmy właśnie tacy, że rozsiąść się wygodnie w fotelu, wziąć sobie do ręki kieliszek szampana, zapalić cygaro i no dobra, Boże, udowodnij mi, że jesteś. zaraz. Kto wobec kogo? No, to Bóg już coś zrobił, że się upokorzył przed nami, stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu. Ale jeżeli ktoś tak szuka Boga, jak powiedziałem, to Boga nigdy nie znajdzie. Bo Bóg jest Bogiem. A człowiek jest człowiekiem. I jest prawdą, żeby odnaleźć Pana Boga, to trzeba się przed Bogiem ukorzyć. Trzeba być bardzo, bardzo pokornym. I to jest trzecia informacja, którą możemy przekazać takiej osobie. Szukaj Boga w pokorze, to Bóg ci się objawi. Ale jeżeli ty z tej własnej pychy traktujesz siebie jak Boga, a Boga jak służącego, który ma wypełniać twoje rozkazy, objaw mi się Boże, to jest rozkaz, no to nigdy tego Boga nie znajdziemy. Nigdy tego Boga nie znajdziemy. I to też trzeba bardzo wyraźnie takiej osobie uświadomić. Nie dziw się, że Bóg się przed tobą, w cudzysłowie, ukrywa. Ale zwróć uwagę, jeżeli On rzeczywiście jest Bogiem, to czy prawdziwy Bóg by tak postąpił w stosunku do człowieka, do stworzenia? Że On będzie w tym momencie na twojej usługi, bo ty masz ochotę czy kaprys, żeby On ci się objawił. To jest dokładnie to, co robili faryzeusze, wystawiając Jezusa na próbę. Zrób znak, a uczynimy. Zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie. Czy Jezus chodził z krzyża, czy dawał te znaki? Nie. Ale mnóstwo dawał znaków, cudów tym, którzy byli wobec Niego pokorni, którzy wierzyli, którzy najpierw Go uznali w swoim sercu. Zrób ten jeden krok w pokorze do Boga. On zrobi kolejnych 9. I tutaj będzie ta inicjatywa Boga. Ale Ty zrób ten pierwszy, zrób go w pokorze. A my dzisiaj właśnie z pozycji wielkiej pychy tego człowieka, władcy świata chcemy, żądamy, żeby Bóg nam się objawiał. To jest właśnie drugi czy trzeci nasz błąd, który często niestety popełniamy. I dalej, jeżeli mamy tę świadomość, że ta dusza w nas jest, to trzeba uświadomić siebie samego czy bliźniego, że o duszę trzeba dbać. No nie dziw się, że ty straciłeś tę wiarę, bo być może nie dbałeś o tę relację z Bogiem. Jeżeli nie dbasz o relację z drugim człowiekiem, no to każda relacja niestety w pewnym momencie obumrze. Nie dzwonisz, nie interesujesz się, nie pytasz, nie odwiedzasz. Ty nie masz szans. Później ktoś do ciebie zadzwoni, wiesz, że on był tam gdzieś w przeszłości, ale 2-3 minuty nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, bo nie było między nami relacji. I tak dzisiaj wielu ludzi traktuje Boga. Zupełnie nie ma z nim żadnej relacji, nie interesują się, w ogóle go nie znają. I nagle oczekują nie wiadomo jakich uniesień w relacjach z Bogiem. I to też trzeba takim ludziom uświadamiać. Nie było relacji, no to nie dziw się, że teraz Boga nie widzisz, nie czujesz. Podobnie też jak dbamy, powinniśmy dbać o relacje z ludźmi, to może inny przykład dbania o własne ciało. Jest pewnym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga. O ciało, o zdrowie trzeba dbać. To jest nasz obowiązek. Gdyby ktoś tego nie robił, no to by to było znakiem jakiegoś wielkiego nieuporządkowania. Przestaniemy dbać o własne zdrowie, no to ciało zaczyna słabnąć. Pojawiają się choroby, może nawet i umrzeć. I tak samo w kwestii duszy. Jeżeli ja nie traktuję jej na poważnie, jeżeli ta dusza jest traktowana przeze mnie jak najgorzej, bo nie modlę się, bo to jest pokarm dla duszy, modlitwa, nie uzdrawiam jej w sakramencie pokuty, jeżeli nie karmię jej Chrystusem, no to z czego ona ma być zdrowa? Z czego ma być ta zdrowa relacja z Bogiem? No nie da się, z niczego. I później w pewnym momencie taki człowiek właśnie duchowo jest zupełnie gdzieś tam na jakichś marginesach, w kryzysach wielkich. Nawet te kryzysy duchowe w jakiś sposób dotyczą naszego ciała, objawiają się przez ciało. My to tak dzisiaj nazywamy na przykład depresjami. Oczywiście chciałbym rozdzielić te dwie sprawy, tą depresję kliniczną od tej, która jest tylko nazywana depresją, a tak naprawdę to jest choroba duszy. Albo też jeszcze innego rodzaju, już tu mamy na myśli jakieś zniewolenia, czy wręcz jeszcze mocniejsze znaki obecności złego ducha. No bo to bo nie ma nic pośrodku, nie ma pustki. Jest albo w nas działanie Boga i Bożej łaski, albo działanie złego ducha. Nie ma tak, że człowiek zostaje sobie sam bez niczego. Zawsze jest pod jakimś wpływem. I to też trzeba uświadomić. Więc nie dbam o ciało, nie dbam o duszę. Dusza obumiera, oddala się od Pana Boga, choruje. I taka jest mniej więcej dusza człowieka, który traci wiarę. I to trzeba temu człowiekowi uświadomić. Co stało się w kwestii twojej troski o duszę? Nie modliłeś się? Nie przystępowałeś do sakramentów? Nie dziw się, że straciłeś kontakt z Bogiem. Można do tego jeszcze dołożyć sprawę grzechów, które osłabiają naszą relację z Bogiem, które są jakby, szczególnie grzechy ciężkie, aktem wyrzucenia wręcz Boga ze swojej duszy, ze swojego serca. Szczególnie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Ja to już nieraz mówiłem w wielu konferencjach. Jeżeli ktoś zaczyna mi mówić, że stracił wiarę w Boga, to ja wcześniej czy później zadam pytanie, a jak wygląda sprawa z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu, grzechami nieczystymi? Czy jest u ciebie problem pornografii, grzechów nieczystych związanych z tym, że na przykład żyjesz sobie bez ślubu, czy tak jak z żoną czy z mężem, a nie masz do tego prawa? Czy może jest jakiś inny problem w tej materii? I oni się dziwią, skąd ksiądz wie? No bo przed chwilą sam powiedziałeś, tracisz wiarę w Boga. To jest najprostsza konsekwencja do tego grzechu. I znowu przykład, do którego często się oddalam. Grzech to jest tak, jakby zakopcić czymś szybę, okno. Jedyne okno, które masz w pokoju, okno na świat. Można je zakopcić tak, że będzie czarne i nic nie będziesz widział. I nie zobaczysz świata przez tą zakopconą szybę. My tak nieraz traktujemy naszą duszę. Więc nie dziw się, jeżeli to okno jest brudne, że ty świata nie widzisz. Ale czy będziesz mądry, jeżeli powiesz, świata nie ma, za oknem, bo go nie widzę? Czy będziesz mądry, czy raczej dasz świadectwo swojej głupocie? Sam zapaskudziłeś okno, a potem twierdzisz, że świata za oknem nie ma, bo ty go nie widzisz? Czy tak samo nie jest w twoich relacjach z Bogiem? Nie widzę Boga, bo żyję w grzechach i ten grzech przesłania mi możliwość oglądania Boga. Nie bez powodu Pan Jezus powie w kazaniu na górze przy 8 błogosławieństwach: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bo czyste serce to jak ta czysta szyba. Błogosławieni, którzy mają czyste szyby, bo mogą widzieć świat za oknem. Tak by to Pan Jezus powiedział. Więc myjemy okna do tej pory. Ale tu chodzi właśnie o to okno naszej duszy. Błogosławieni czystego serca, czystych dusz, którzy się regularnie spowiadają, bo oni Boga oglądać będą. I w przyszłości, teraz tu na ziemi, mają tę możliwość. Czyste serce, bardzo ważna rzecz. I dlatego te, słyszę skargi nastolatków, że przestają wierzyć w Boga czy coś, to od razu przechodzimy do tematu grzechów nieczystych. I takie wielkie oczy. Skąd ksiądz wie? Skąd ksiądz wie? Kto księdzu powiedział? No, a to jest najprostsza zależność. Więc uświadamiamy kwestię troski o naszą duszę. Potem bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzić z takim człowiekiem rozmowę, kiedy już przejdziemy przez te pierwsze etapy. Ale już nie, pamiętajmy, nigdy na zasadzie jakiegoś oskarżenia, potępiania, ale właśnie takiej łagodności, cierpliwości, miłości i troski. Żeby spróbował trochę powiedzieć o swoim życiu. Powiedz po prostu, co, jak to wyglądały te ostatnie lata twojego życia po prostu, z czym sobie nie radziłeś. Niech coś tam opowie, otworzy się. Oni bardzo chętnie wejdą w ten temat. Bo oni mają taką jakąś duchową potrzebę wypowiedzenia różnego rodzaju żali, krzywd, zranień, których na pewno doświadczyli. I powolutku pokazywać im, że pewne momenty w ich życiorysie no, były zaczątkami tej choroby duszy, która spowodowała, że stracili wiarę. I co jest bardzo ważne, często w tej rozmowie będziemy mieli przeświadczenie, że oni wyrażają swój bunt przeciwko Panu Bogu, zachowują się trochę jak takie dzieci, które nabroiły, ale oskarżają rodziców, że nabroiły. To jest takie typowe dla małych dzieci. Nabroi, oskarża rodziców albo obraża się na tych rodziców, a przecież to ono nabroiło. I tak samo jest w naszych relacjach z Bogiem. Oskarżamy Go bardzo łatwo za nasze błędy. Myśmy nabroili, a to Bóg jest winien. Na Niego się obrażam i Jego chcę ukarać. To jest pułapka, którą zastawia na nas zły duch, szatan. On nam wręcz takie klapki założy na oczy, abyśmy w tym naszym nieszczęściu nie zobaczyli swojej winy, ale zobaczyli winę Boga. A przede wszystkim On chce nałożyć nam klapki na to, żebyśmy nie zobaczyli możliwości, że Bóg nam może uzdrowić nasze serce, że Bóg nam może przebaczyć, że Bóg może nas pojednać ze sobą, uzdrowić nawet najgorsze sprawy, które pojawiły się w naszym życiu. I tutaj trzeba to zdemaskować, pokazać, słuchaj, bez względu na to, co żeś wykroił w swoim życiu, to wiedz, Pan Jezus ci to może wszystko wybaczyć. Pan Jezus może wyprowadzić cię na prosto. I bardzo często taka osoba może w tym momencie się rozpłakać. Jeżeli tam już widzimy, że działa Boży Duch i to jest świetny moment, tego trzeba się uchwycić i już mamy taką szansę, że ten człowiek będzie chciał wyjść na prosto. Czasami, jeżeli powiemy to samo, reakcja będzie przeciwna. Może być nawet gwałtowny wybuch, złość, jeszcze gorsza. Powiemy wręcz, jakby się diabeł zamanifestował. To też jest dobry znak. Bo jak diabeł się manifestuje, to znaczy, że już czuje, że mu się ta ofiara wymyka. To każdy ksiądz na egzorcyzmie mówi, że a jak doszło do manifestacji, to dobrze. To znaczy, że czarny już się tu wykańcza. Ja tak mówię, ten czarny, ale tu muszę uważać, bo ostatnio dostałem maila od pewnej pani, która napisała mi tak, proszę księdza, bardzo księdza proszę, żeby ksiądz przestał mówić na szatana czarny, tylko proszę mówić na niego szatan. Podpisano Grażyna Czarny. To chciałem jej odpisać tak, że proszę pani, dokładnie taką samą prośbę dostałem od pewnej pani, która napisała mi tak. Proszę księdza, proszę nie mówić na złego ducha szatan. Podpisano Bożena Kurdej Szatan, czy jak jej tam są tacy ludzie, którzy mają tak na nazwisko. Ustalmy jakąś jedną wersję, jak mam nazywać diabła, bo nie wiem, co robić. Ale ja tak sobie tak mówię często, czarny diabeł, chodzi o jednego przecież. No więc właśnie, to jak on się zamanifestuje, to widać, że on w tym momencie słabnie, że on wie, że mu się nagle ta ofiara wymyka. Więc nie bójmy się takich sytuacji. Przetrzymajmy to, że ktoś tam na nas się zdenerwuje czy coś. Spokojnie, wyciszmy te emocje i wróćmy do tego samego. Może nawet ten człowiek odejdzie w tym momencie, ale już będzie nad tym myślał. Może już tam jakieś ziarenko zostało zasiane. Tak więc demaskujmy te klapki, które zły duch na nas nakłada, na nasze oczy, a przede wszystkim na oczy naszej duszy, naszego serca. Musimy też zdawać sobie sprawę i my, i ci, z którymi będziemy rozmawiać, że wiele przyłożyliśmy się do tego, żeby doszło do takiej sytuacji. Bo mamy często tendencję, żeby oskarżać naszych najbliższych, właśnie wszyscy winni. Kościół, papież, ksiądz, rodzina, a to nie my. A to jednak tak nie jest do końca, że to jednak mamy w tym swój duży wkład. I bardzo czynimy sobie wielką krzywdę, kiedy trujemy naszą duszę, ale przede wszystkim też umysł różnymi fałszywymi doktrynami, obrazami, treściami. Ile jest dzisiaj różnego rodzaju filmów, seriali, książek, artykułów w internecie czy w prasie, które mają jeden cel, żebyśmy przestali wierzyć, żeby udowodnić nam, że to nie ma sensu. Że to jest wszystko wymysł księży, kościoła, którzy po prostu chcą ludźmi rządzić. No kto doświadczył Boga, to wie, że to jest prawda. No bo jak temu zaprzeczyć, że ja spotkałem w swoim życiu Jezusa, że On jest, że On działa, że mam z Nim relację. Ale jeżeli ktoś o to się nie zatroszczył i tylko bazuje na rozumie, to można bardzo szybko zawłaszczyć jego rozum. I dzisiaj trwa walka o te nasze rozumy, o nasze serca, o naszą wiarę, także wiedzę o Bogu. A więc także zapytajmy o to, czym się trułeś przez ostatni czas, co czytałeś. Nawet takie osoby same niejako na jakimś etapie rozmowy powiedzą. A przeczytałem taką książkę, a może taki artykuł. I on demaskuje to wszystko, co się działo w Kościele katolickim. Pokazuje, że to jest jedno wielkie kłamstwo. No, no to jak pijesz taką truciznę, to się nie dziw, że później masz z tym problem. Bo nie czytałeś tego, co było zdrowe. I to obraża Boga. I to też trzeba powiedzieć. I to także obraża Boga jeszcze bardziej, kiedy my, będąc jako tak zwani blisko Boga, nawróceni, sami robimy to samo. Kiedy oglądamy tego rodzaju filmy, które śmieszają Kościół, wiarę, czytamy takie książki, śmiejemy się z takich dowcipów, kabaretów, to dziś jest bardzo modne śmiać sobie z tych rzeczy, robić dowcipy. No, to jeszcze bardziej Boga w jakiś sposób zasmuca, obraża, że to czerpiemy, tym się karmimy, bo nie po to dał nam Pan Bóg rozum, żebyśmy go zatruwali. I już ja takich znam, że mi to nie zaszkodzi, ja to tylko tak dla wiedzy. No to tak dla wiedzy, a potem za rok, za dwa nagle okazuje się, że już jesteś poza Kościołem. A więc także to uświadomić, jaki wpływ na twój rozum ma to, co czytałeś, co oglądałeś. Dzisiaj trwa walka o duszę każdego człowieka. Także i niestety przede wszystkim dzieci, właśnie nie bez powodu o tym też piszę w tej książce, której już dzisiaj polecałem, żeby rodzice mieli świadomość, że to, co oglądają ich dzieci, ma wielki wpływ na ich duszę, na ich relacje z Bogiem. Nie bez powodu przedstawia się właśnie w taki zakłamany sposób Boga, wiarę, Kościół, księży, aby się człowiek od nich oddalił. A więc no, jesteśmy tylko ludźmi. Mamy po prostu słabą naturę i choćby się komuś wydawało, że on już jest tak mocny, tak silny, że no, nic mu nie zaszkodzi, to nie ma takiego mocnego, który by nie upadł. Pamiętajcie o tym, że o wiele mocniejsi niż każdy z nas tutaj obecnych też upadł, bo robił coś no, po prostu bezmyślnie i lekkomyślnie i uważał, że on sobie z tym wszystkim poradzi. A więc uważać. Wielu mnie tak pyta, czy ksiądz widział to, czy ksiądz oglądał tamto, a tutaj taki straszny film i tak dalej. No i ja mówię, a po co mam to oglądać? Czemu to ma służyć? Mnie tak pytano na przykład ten film Claire, taki bardzo obraz burczy, taki ośmieszający Kościół księży. Ja mówię, ja tego nie oglądam i nie zamierzam. A no to ksiądz się niech nie wypowiada, bo jak ksiądz mówi, że to zły film, to ksiądz go nie widział, to ksiądz nie może mówić, że on jest zły. Ja mówię, ja nie muszę pić trucizny, żeby się przekonać, że ona jest trucizną. Wystarczy, że wiem, o czym tam jest ten film. Ja tego nie chcę widzieć, nie chcę oglądać. Ja nie chcę mieć później takich kalek w głowie, które nakładam na to, co widzę. A więc musimy dzisiaj bardzo, bardzo filtrować to wszystko, co nam daje, szczególnie kultura, bo możemy sobie innym wyrządzić wielką krzywdę. A więc uważajmy na to, co dzieje się na gruncie naszego rozumu. Tak jak powiedziałem na początku, powrót do wiary to jest powrót do prawdy o sobie, uświadomienie sobie prawdy i uświadomienie prawdy drugiemu człowiekowi. I nie tylko tej złej, o tych jego upadkach, nadużyciach, lekkomyślności, ale także prawdy o tym, że każdy błąd na ziemi można naprawić, że każdy grzech może nam zostać przebaczony pod warunkiem, że zbliżymy się do Boga, który jest miłością. Fundamentalna prawda, że Bóg jest miłością. Nie jest tym, który sądzi, który każe, do piekła wtrąca, tylko przede wszystkim jest przebaczeniem i miłością. Dopóki żyjemy, potem już jest sprawiedliwość po naszej śmierci. A to może boleć, zderzenie z tą sprawiedliwością. Ale póki żyjemy, to jest stuprocentowa miłość i przebaczenie. I to trzeba tym ludziom powiedzieć. Sama informacja, że słuchaj, Bóg może ci to przebaczyć, to zło, które popełniłeś, możesz naprawić, jest jak bomba atomowa nieraz dla takich ludzi. Jak powiedziałem, mogą się rozpłakać, mogą się zbuntować, ale będą nad tym myśleć i za jakiś czas wrócą i uwierzą w to. Póki żyjemy, i to jest kolejna prawda, którą trzeba mocno podkreślić, że masz czas, ale tylko do śmierci. żeby to zrozumieć i żeby to przyjąć, żeby prosić Boga o przebaczenie. Tylko do śmierci, a śmierć może przyjść w każdym momencie. Nie wolno zwlekać z momentem pojednania z Bogiem, bo to się dla nas może bardzo, bardzo źle skończyć. Trwanie w takim uporze, w grzechu, w odrzuceniu Pana Boga zawsze skończy się dla nas źle. Pismo Święte mówi wyraźnie, piekło. Nikt tu nikogo nie straszy piekłem. My cytujemy Słowo Boże. Każdy grzech zostanie przebaczony człowiekowi za wyjątkiem jednego. Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na świadomym odrzuceniu Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Jak ktoś mówi, a wielu mówi, jeszcze przyjdzie czas na pojednanie się z Bogiem. Już to zaczynam rozumieć, że to było złe, ale jeszcze zdążę. To możesz nie zdążyć. Ja też często daję przykład, jak to w początkach mojego kapłaństwa, dosłownie pierwsze tygodnie, byłem wezwany do pewnej pani i spóźniłem się do szpitala. Tu kluczyków nie mogłem znaleźć do samochodów, tu był korek, tu był problem z wjazdem na teren szpitala. Jak przyjechałem, to już ją wywozili w czarnym worku. I potem powiedziałem ze smutkiem księdzu, no kurczę, zawaliłem, spóźniłem się. On mówi, nie, ty się nie spóźniłeś, ja wiem, o co chodzi. Ja tę panią to już chyba z 10 razy zaczepiałem i mówiłem tam, gdzie ona leżała. Czy się chce pani wyspowiadać? Czy się chce pani wyspowiadać? Czy się chce pani wyspowiadać? No nie, a wy już to mnie chcecie posłać tam na drugą stronę. Nie, nie, nie. Jeszcze nie umieram. Jeszcze nie umieram. Tak właśnie mówię. Jeszcze nie umieram. No to umarła. No mnie to absolutnie nie ucieszyło jakoś, gdy on mi to powiedział, bo dla mnie to osobiście... Oczywiście, że w jakiś sposób to miałem taki pewien już komfort duchowy, że no jednak to nie ja zawaliłem do końca, tylko ona świadomie odrzucała to Boże przebaczenie i no doszło do czego doszło. Ale przede wszystkim wielki smutek, że no jak można do czegoś takiego dopuścić, mieć świadomość, że jestem śmiertelnie chory, a równocześnie wciąż odsuwać moment pojednania z Panem Jezusem. W takich sytuacjach to już tylko trzeba się modlić o Boże miłosierdzie, powierzać takie dusze zmarłe w niepojednanie z Bogiem Bożemu miłosierdziu. Ale nie można mówić, że wszyscy idą do nieba. Jeżeli człowiek w uporze trwa w grzechu, to że pójdzie na pewno do nieba. Dziś też niestety są tego rodzaju teorie. Czasami mówią to, głoszą niektórzy duchowni i uważam, to jest ogromne nadużycie. Jeżeli przyjdzie taka świadomość, że nasza dusza choruje, to też trzeba uświadomić sobie, że tylko Bóg, tylko Jezus może być lekarzem naszej duszy. I tylko do Niego mamy przyjść i prosić o uzdrowienie. Możemy na jakimś etapie my sami stać dla takiej osoby pomocą, rozmawiać z nią, ale zawsze trzeba mówić, słuchaj, ja jestem tylko na tym etapie, ale ty musisz zrobić krok dalej. I ten krok to jest Chrystus, czyli konfesjonał, sakramenty święte. Nie możemy się zatrzymać tylko i wyłącznie na spotkaniach z ludźmi. Trzeba spotykać się z Chrystusem. Tak jak człowiek, który choruje na ciele, musi na jakimś etapie spotkać się z lekarzem, tak samo człowiek, który choruje na duszy, musi spotkać się z Bogiem, z Chrystusem. I tę informację musimy bardzo wyraźnie takim ludziom przekazać. Co dalej? Bardzo ważne zadanie, żeby tym ludziom pomóc, jeżeli jeszcze są na jakimś takim etapie, że tę wiarę da się uratować, że muszą teraz maksimum swojego wysiłku przekierować w stronę pogłębiania własnej wiary i miłości do Boga. Pogłębiać wiarę i miłość do Boga. Bardzo ważne zadanie. To zresztą idzie ze sobą w parze. Nie da się oddzielić wiary od miłości do Boga. Wiara jest tam, gdzie jest prawdziwa miłość do Boga. Brak wiary tam, gdzie ta miłość ochładza, gdzie się kończy. A więc trzeba zbliżać się sercem do Pana Jezusa. Tak jak do drugiego człowieka, żeby mu zacząć ufać, żeby wejść z nim w relację, no muszę zacząć pozytywnie myśleć o tym człowieku. Muszę umieć dostrzec w nim pewne wartości. I tak samo uczyć się dostrzegać w Bogu, w Chrystusie jakieś wartości. Po prostu poznawać Go. Warto rozważać, powiedzieć takiemu człowiekowi, czy też samemu. Wejść w takie ćwiczenie choćby kilkuminutowego, ale codziennie rozmyślania o Jezusie. Można wziąć do ręki Pismo Święte. Ewangelię, jakieś tam zdania, jakieś fragmenty, czytać sobie, próbować wyobrażać, jak zachowywał się Jezus. Bardzo dobrą pomocą są na przykład lektury, które mówią o Jezusie, o Jego życiu, różnych mnóstwo jest. Ja osobiście polecam zawsze Oczami Jezusa, takiego autora Alan Ames, pisze się Ames, Alan Ames, Ames. Taki australijski mistyk, któremu Jezus objawił swoje życie, różne historie, które nie są zapisane na kartach Ewangelii, ale które wyraźnie pokazują, kim On był tak naprawdę. Jak wielka była Jego miłość do ludzi oczami Jezusa. Polecam. Najpierw dla siebie kupić, czytać, rozważać, ale to też warto dawać tym, którzy wątpią. Szczególnie młodym ludziom, jako lektor obowiązkowo. Nie ma nic lepszego, co możemy dla takich ludzi zrobić. I naprawdę wielu do mnie później przyszło i mówi, proszę księdza, no ta książka zupełnie mnie zmieniła w relacjach z Bogiem, z Jezusem. Ja Go mam przed oczami teraz. Ja wcześniej to sobie nawet nie potrafiłem Go wyobrazić. Ja Go tylko miałem na tych Ewangeliach i jako taki właśnie postać gdzieś tam z obrazów w Kościele. A tu żywy człowiek i tyle różnych sytuacji, które dałoby się przypisać do współczesnych. Jak On bardzo nas kochał, jak Mu bardzo zależało na ludziach. A więc podsuwać dobre, wartościowe lektury. Nie tylko o Jezusie i Jego życiu, ale przede wszystkim o Jezusie, bo to musi być indywidualna relacja z Bogiem, ale w ogóle takie, które dotyczą spraw wiary. Wiem na przykład, że bardzo skuteczne są jakieś tam czasopisma, może dla młodych, ale nie tylko. Ja na przykład też bardzo często kupowałem, czy tam brałem te pisma Miłujcie się, żeby rozdawać takim różnym osobom, które wiedziałem, że mają wątpliwości w wierze. Bo ze względu na charakter tego dwumiesięcznika, no tam jest dużo rzeczy opisanych, które dotyczą i Jezusa, i różnych cudów, które są w Kościele, spraw wiary. Więc nie jedna osoba później powiedziała, że jak przeczytałem Miłujcie się, to tam coś się zadziało dobrego. I mógłbym tutaj podać wiele, wiele innych przykładów książek. Więc nie bójcie się kupować książek. To już nie o to chodzi, że ja też swoją wam wciskam. Ale naprawdę nie bójcie się tego, bo to jest naprawdę konkretna pomoc duchowa w tym dobie internetu, w Facebooku, SMS-ów, Messengerów. Naprawdę warto inwestować w książki, w swoją duszę, bo do tego zawsze możesz zajrzeć, wziąć, przeczytać, przemedytować i to jest ten stały pokarm. Oczywiście najważniejsza Pismo Święte, ale każda inna, przez którą zbliżamy się do Boga, mamy z Nim relację, ona jest dobra. Ja to wiem, bo mi to jakoś Pan Jezus pokazał na jakimś etapie, kiedy miałem właśnie taką wątpliwość. Pisz i temu błogosławi. Temu błogosławi. Pisz i Pan Bóg już dalej się tym zajmie. Jak działać w sercach ludzkich przez to słowo. Więc nie bójmy się tego. Dobrze jest mieć tam taki pakiecik różnych książek na rozdawanie. Nie bój się, że jakieś pieniądze wydasz. Pan Bóg ci to odda razy trzy. Pan Bóg ci to odda razy trzy. Każdą jedną złotówkę, euro, którą wydałeś, Pan Bóg odda ci razy trzy. Uwierzcie. Jak nie tu, to po drugiej stronie. Ale bardzo często także tutaj. Można też próbować takim osobom podsuwać, jak ktoś lubi filmy, jakieś właśnie filmy z życiem Jezusa. Jest ich przecież sporo. Już przecież klasyku jest ten film Pasja z Melem Gibsonem. Masa ludzi się nawróciła przez ten film. Też pamiętam świadectwo jednego egzorcysty, któremu szatan wykrzyczał, że tak jak ten film, to żaden mu nie zaszkodził. Że ten film to mu najbardziej zaszkodził ze wszystkich filmów o życiu Jezusa. Ten film Pasja. I dlatego później było tak potężne uderzenie w tego reżysera. On się tam później pogubił mocno i tak dalej. No nie ma się co dziwić. Tak samo bardzo polecam taki serial. Jest, można go obejrzeć za darmo w internecie. The Chosen. Nie wiem, czy widzieliście to. Wybrany. Też polecam. To jest taki serial, gdzie tam sezonami się to ogląda. Chyba jest kręcony teraz kolejny sezon. I wielu, wielu ludzi, szczególnie młodych, też mówisz, no jak zaczęli oglądać ten film, to ich po pierwsze wciągnął, zainteresował, spodobał im się. No i pokazał jakąś prawdę o życiu Pana Jezusa. Rodziną zamiast jakiegoś głupiego kolejnego serialu na Netflixie to obejrzycie jeden, ale sensowny. Bo tamte to niestety są stworzone po to, żeby niszczyć wiarę. Autentycznie tak jest. A tutaj został stworzony po to, żeby zbliżać nas do Pana Jezusa. Żebyśmy mogli odzyskać naszą wiarę. Tego się nie bójmy. Co dalej? Co jest ważnym krokiem? No to będzie już bezpośrednio, jak powiedziałem, spotkanie z Panem Jezusem, czyli uzdrowienie duszy. W ogóle spowiedź jest sakramentem uzdrowienia. To słówko sobie zapamiętaj. To jest rodzaj pewnego rodzaju terapii. Nigdy nie jesteś tak zdrowy, żebyś nie musiał dbać o swoje zdrowie, żeby to zdrowie podtrzymać. Więc nawet jeżeli mówisz, że w twoim życiu nie ma grzechu ciężkiego, to zrób sobie to minimum raz na miesiąc spowiedź świętą. Właśnie po to, żeby to zdrowie podtrzymać. Jak ktoś będzie spowiadał się rzadziej, no to też niestety z jakimś skutkiem dla swojej duszy. A więc spowiedź święta. W przypadku osoby, która już odeszła od Pana Boga, mocno się pogubiła, to powinna być spowiedź co najmniej od tego etapu, gdzie zaczęły się te problemy, choroby. Może nawet i z całego życia. Co ważne, ta spowiedź musi być odbyta w pokorze i z bojaźnią Bożą. Jeżeli ktoś robi, bo musi, bo ktoś go zmusił, a idź, ja ci powiem, co masz powiedzieć, i idź, a idź, to z tego nic nie będzie. To tam no, praktycznie skutki takiej spowiedzi są mizerne, marno ile w ogóle są. Każda spowiedź musi być przeprowadzona z pokorą i z bojaźnią Bożą. Boję się Boga. Mam taki respekt przed Bogiem z tego powodu, że Go obraziłem, zasmuciłem, że bezpośrednio uderzyłem w Niego, w bliźniego, różnymi moimi złymi wyborami. W ogóle trzeba się modlić o ten dar takiej prawdziwej pokory i bojaźni Bożej. To są dary Ducha Świętego. O to trzeba się modlić. Od tego zależy jakość naszej spowiedzi. A więc to jest pierwszy warunek, żeby doprowadzić tych ludzi do tego, żeby ta spowiedź była w pokorze i w bojaźni Bożej. Potem spowiedź musi być konkretna i nieprzegadana. Jak ktoś do mnie przychodzi do spowiedzi i ma ze sobą taki plik 20-30 kartek, to ja już wiem, że to jest zła, że to będzie zła spowiedź. Ja parę razy się dałem wrobić w takie spowiedzi i to był błąd. To trzeba go odesłać i powiedzieć, to najwyżej w trzech kartkach musisz zmieścić. To nie może być tak z takim plikiem, bo to do niczego nie doprowadzi. Spowiedź musi być bardzo konkretna i nieprzegadana. Skupić się na grzechach. Często się spowiadamy z grzechów bliźnich, ale nie ze swoich, ale nam się skupić na swoich grzechach. I tu takie konkretne sobie zrobić przestrzeń. To jest w każdym rachunku sumienia, ale to tylko tak podpowiadam, żebyście mogli przekazać to takim osobom. Skupić się na grzechach najpierw względem Boga, a więc ustalić, jakie Bóg zaczął zajmować miejsce w moim życiu. Wiadomo, że już pewne cię bardzo odległe. A jakie miejsce uczyniłem szatanowi, a jakie Bogu? Jak wyglądała moja relacja do zabobonów? Czy one nie zaczęły dominować, bo tak często jest w przypadku takich ludzi? Niejako to z automatu jest. Oddalasz się od Pana Boga, to na to miejsce wchodzą różnego rodzaju jakieś tam bożki, zabobony, jakieś tam wiary w różnego rodzaju czary i tak dalej. Jaki był Twój stosunek do imienia Bożego, do rzeczy Bogu poświęconych, do Dnia Pańskiego? Jak traktowałeś swoje sumienie, czy o nie dbałeś, czy je zagłuszałeś? Jak traktowałeś swoją wiarę, nadzieję, ufność? Jak się modliłeś, czy w ogóle się modliłeś? Jak wyglądał Twój stosunek do rodziców? Czy potrafiłeś słuchać dobrych rad osób żyjących blisko Boga? Jaka była Twoja miłość bliźniego? Obchodzenie się z ludźmi, szczególnie tymi, którzy są najbliżej Ciebie? Czy miałeś świadomość krzywd, które mogłeś im wyrządzić? Czy przeklinałeś, czy złorzeczyłeś? Czy byłeś przyczyną łez drugiego człowieka? Czy szkodziłeś także sobie samemu, własnemu ciału, zdrowiu, przez myśli czy czyny samobójcze przeciwko życiu, zdrowiu? Czy były grzechy nieczyste, które mogły mieć miejsce w pragnieniach, w rozmowach albo w konkretnych czynach? Czy nie było w tym zaangażowania osób drugich, trzecich? Czy nie było krzywdy moralnej, materialnej wyrządzonej bliźniemu? Czyli no właściwie to, co teraz to mówię, to jest przełożenie na konkret 10 przykazań Bożych. I kto przed spowiedzią kilka razy przypomni sobie treść 10 przykazań Bożych, to już ma pełen rachunek sumienia. Nie jeden raz, kilka razy. Pamiętajcie, taki jest warunek dobrego przygotowania się do spowiedzi. Jak jeden raz, to będzie tak 20%. Ale jak to kilka razy sobie przejdziesz przez te przykazania Boże, to na pewno Duch Święty ci przypomni parę jeszcze rzeczy, z których trzeba się wyspowiadać. Pamiętajcie, co niewyspowiadane, to nieodpuszczone. I przechodzi do czyśćca, a tam będzie bardzo bolało. I to będzie o wiele dłużej trwało niż tutaj na ziemi. A więc dobrze się przygotować do spowiedzi. Kto tak robi, kto się regularnie spowiada, modli się o tym, bojaźń Bożą, bo to zdrowe sumienie, może być spokojny, że niczego nie zapomni i nic mu szatan nie wypomni na łożu śmierci. Warto też sobie przemyśleć te grzechy główne, pycha, chciwość, nieczystość i tak dalej, czy tam gdzieś też nie było upadków. Kiedy się już wyspowiadamy, warto też przy okazji zapytać spowiednika, jeżeli są wątpliwości. Mówię to szczególnie o tych osobach, które po latach się spowiadają, w jaki sposób mogę naprawić wyrządzone zło. No bo to też jest warunek ważnej, dobrej spowiedzi. Jeżeli tego nie robimy, no to też pytanie, czy te spowiedzi będą później skuteczne. No bo jest 5 tych warunków. Zadośćuczynienie za popełnione zło jest w końcu jednym z nich. Ktoś nie wie, jak to zrobić, więc zapytaj kapłana na spowiedzi. No i też mówi się, że za te grzechy popełnione trzeba odpokutować. Jak nie będziemy chcieli sami przyjąć pokuty za te grzechy, to nam Bóg tę pokutę zaśle. Ale to też może być dla nas bardzo bolesne. Więc lepiej samemu dobrowolnie szukać okazji do pokutowania za grzechy. W jaki sposób? Bo też wielu ludzi o to pyta. Generalnie każde zaparcie się samego siebie już jest pokutą za grzechy. Ważne jest to, żeby została wzbudzona intencja. A więc na przykład ktoś się do ciebie jakoś tak przykro odezwał, typu mąż do żony, żona do męża i masz ochotę coś odpowiedzieć. Diabeł ci podsunął taką ripostę, że po prostu jak powiesz, to będzie rozwałka, ale właśnie nie powiesz tego, że ugryziesz się w język. A wręcz przeciwnie, może nawet czule odezwiesz się do żony czy do męża i powiesz w sercu, Panie Jezu, to za pokutę za moje grzechy. Super, to jest właśnie pokuta za grzech. Umieć się zaprzeć samego siebie w takiej sprawie. Inny przykład, kiedy potrafię wyświadczyć jakąś przysługę komuś, czy taką drobną, czy tę dużą. Dla Pana Boga obie mają wartość, i te drobne, i duże. Jak ktoś ma wątpliwości, zapytajcie żony, czy się ucieszy z jednego kwiatka, czy z całego bukietu kwiatów. Jaka jest odpowiedź? Tak samo się cieszy. Czy się mylę? Pani mówi, że się mylę. A nie, teraz kręci, że się nie. No więc myślę, że to jest dokładnie taka sama sprawa. Czy mała, czy duża sprawa, dla Boga ma wielką wartość. Bo ty sam po prostu to robisz. A więc drobne przysługi na rzecz, szczególnie tych na przykład, których nie lubię. To jest wtedy wartość. To nie tylko tych, którym lubię, ale których nie lubię. Przyjdzie jakiś sąsiad, taki wredny czy coś. Może nawet nie przyjdzie, ale wie, że on potrzebuje twojej pomocy. Podejdź do niego, zapytaj. Może to też dla niego być jakimś wielkim znakiem, że coś dobrego się dzieje. Co dalej? No modlitwa oczywiście za tych, których zraniłem, dla których byłem przyczyną grzechu. Taką pokutą może też być udział we mszach świętych w dniach powszednich. No to trudno nazwać pokutą, że się znam przy świętej, ale to powiedzmy, że jest jakiś wysiłek dla kogoś, kto na przykład ma problem też, żeby w niedzielę chodzić. No to w tygodniu chodzi, w ramach właśnie takiej pokuty. Można też w takiej intencji chodzić na różnego rodzaju nabożeństwa, które są w ciągu roku. Na przykład postanowienie, że na majowe teraz było, czy jeszcze trwają, że różaniec, gorzkie żale, drogi krzyżowe. Właśnie w takich intencjach, za pokutę za moje grzechy, które popełniłem. Wzbudzać sobie taką intencję. I wtedy nie ma problemu, czy pójdę raz, czy drugi, tylko staram się naprawdę jak najwięcej chodzić, bo wiem, że mam za co pokutować. A czego nie odpokutuję na ziemi? No to w czyśćcu. Więc korzystajmy z tego. Pan Bóg daje nam mnóstwo okazji do odpokutowania za te grzechy. Nie będziesz chciał w taki sposób, no to być może Pan Bóg da ci łaskę odpokutowania, ale może przez cierpienie, przez choroby, no to też jest trochę trudniejsze niż przez taką modlitwę. Pamiętam, jak chodziłem, bo teraz to trochę problem, wszystko zostało wyhamowane, na piesze pielgrzymki na Jasną Górę, to naprawdę sporo ludzi chodziło w intencji przebłagania za jakieś grzechy, które popełnili, za jakieś zło. I myślę, że Pan Jezus na pewno to przyjmował, bo to wiąże się z jakimś trudem. Kiedy na przykład odmawiasz różaniec, też możesz w tej intencji. Kiedy idziesz na adorację Najświętszego Sakramentu, też możesz w tej intencji się modlić. Wszystko Pan Jezus, dosłownie wszystko może przyjąć jako dowód naszego żalu za grzechy i chęci zadośćuczynienia. Bardzo też skuteczną pomocą i konkretną także formą pokuty są ofiary, które składamy na różne cele, szczególnie na misje, czy jakieś drobne uczynki pokutne, które sami na siebie nałożymy. No, są tacy, którzy no, na przykład poszczą o chlebie i wodzie tam kiedyś, ale choćby nawet, że godzina milczenia, o takie coś. Jak ktoś ma problem z gadulstwem, albo na przykład dzień bez telewizora, dzień bez Facebooka, obojętnie. Wszystko Pan Jezus przyjmie. Tak więc to jest właśnie to, o czym też warto pamiętać w kwestii zadośćuczynienia i pokuty za grzech. Tak przy okazji, żeby jeszcze zamknąć temat tej spowiedzi, to pamiętajmy o modlitwie przed spowiedzią i po spowiedzi. To jest bardzo ważne. Przed spowiedzią i po spowiedzi. To notorycznie jako kapłan widzę, ktoś wpada przez drzwi prosto do konfesjonału i wylot z kościoła jak z procy po prostu. To nic z tego nie będzie. Trzeba się zatrzymać, trzeba się pomodlić, prosić o łaskę Ducha Świętego. I po spowiedzi też podziękować Panu Jezusowi, odmówić pokutę, jeżeli została zadana. Ale nie bądź takim właśnie prawda, nabojem wypuszczonym z procy, tylko raczej, no właśnie, niech to będzie też takie uszanowanie tego sakramentu spowiedzi, spotkania z Jezusem, bo tam właśnie spotkałeś się z Jezusem. I też obiecać poprawę. Obiecać poprawę serca. To nie znaczy, że nie będziesz grzeszył, bo będziesz grzeszył, każdy z nas grzeszy, ale obiecać poprawę i się trzymać pewnych postanowień. I teraz kolejna rzecz, którą chciałbym też powiedzieć, bo ma być też czas na pytania. Mianowicie, bardzo często w przypadku takich osób, które oddaliły się od Pana Boga, może nawet w taki sposób bardzo poważny, no to gdzieś nasuwa się takie podejrzenie, czy ta osoba nie jest przypadkiem zniewolona albo opętana. Jak takich ludzi traktować? Do niektórych to w ogóle nawet byśmy się nie chcieli zbliżać, bo mamy przeświadczenie, że to na pewno jest człowiek opętany, już tak Boga obraża, że nie może być inaczej. Po pierwsze, to na pewno nie wolno w tym temacie ani przesadzać, ani tego bagatelizować. Jest możliwe to, że człowiek jest zniewolony, nawet ten, z którym pracujemy, że może nawet być opętany. Jest to możliwe. Ale też nie popadać w te skrajności. Jest pewne to, że wielu ludzi, którzy świadomie odrzucili Pana Boga, na pewno pozostają pod silnym wpływem złego ducha. To nie ma wątpliwości, bo tak po prostu jest. Takie są prawa życia duchowego. Jeżeli ktoś to zrobił świadomie odrzucił Pana Boga. Przykład bardzo dzisiaj niestety są nakręcone sprawy sztucznie poniekąd, ale ludzie za tym idą, apostazję, podpisać apostazję, wypisać się tak zwane z Kościoła. I mamy już parę takich przypadków, że ktoś po takim akcie apostazji jakimiś kanałami próbował się kontaktować albo ze mną, albo z kimś innym. Proszę księdza, odkąd ja to zrobiłem, ja po prostu mam taki gnój duchowy, że ja nie wiem, że nie mogę się pozbierać. Zły tak we mnie wali. Ja mówię, to tak, ktoś ty podpisał apostazję, a ty nie miałeś świadomości, że zły duch to wykorzysta. No i ktoś mówi, że to zrobił na złość komuś najczęściej. Matce, ojcu, dzieciom, obojętnie. Na złość Kościołowi, popisać się tak trochę. Został namówiony. Bezmyślnie zupełnie. I potem oni się zastanawiają, jak to odkręcić. To można bardzo łatwo zrobić, bardzo szybko, ale powrócić do stanu przed będzie bardzo trudno. Zły duch to wykorzysta. Więc na pewno on w tym momencie będzie wpływał na takich ludzi. Może dojść do różnego rodzaju opresji. No, oddałeś się złemu duchowi, odrzuciłeś Boga świadomie. Oni mówią, ja nie odrzuciłem Boga, ja odrzuciłem Kościół. Nie da się odrzucić Kościół i nie odrzucić Boga. Nie bez powodu Jezus mówi, że ja jestem głową Kościoła. Czy da się odrzucić głowę od ciała? Nie da się. Nie da się. No więc właśnie tutaj trzeba mieć świadomość, że tak, tacy ludzie mogą być i to bardzo przez złego ducha doświadczani, dręczeni. Zły duch może się przez nich manifestować. Ale też bardzo rzadko zdarza się prawdziwe opętanie. Tutaj człowiek musi chcieć oddać siebie i duszę szatanowi. To jest zasadnicza różnica. W takim przypadku jak najbardziej może dojść do opętania. Pod warunkiem, że oczywiście zrobił to w sposób taki bardzo świadomy, że nie wykluczamy możliwość choroby psychicznej. Najczęściej takie 100% opętane osoby, one się niczym nie wyróżniają. Elegancko ubrani panowie w garniturach, panie, no jak menedżerki super zadbane, a tam podpisane wszystkie możliwe pakty własną krwią, 100% świadomości, 100% opętania. A często jak widzimy kogoś, kto tam się furię jakieś tam wpada, napady, złości, mówimy, o ten jest opętany, bo się zachowuje jak opętany. A najczęściej to z jakieś zaburzenie psychiczne, oczywiście jakiś tam wpływ złego ducha też. Ale tutaj opętanie to nie, tu musi być 100% świadomości, więc z terminami tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym. A więc zamiast też się skupiać na tym, czy ja, czy też ta druga osoba, z którą rozmawiam, jest opętana, czy jest zniewolona, to raczej warto skupić się na tym, co mogę zrobić, albo co ta osoba może zrobić, abym zbliżył się do Pana Boga, albo żeby ta osoba zbliżyła się do Pana Boga, odwróciła od grzechu i od zła. Nie skupiać się na tym, czy to jest opętanie, zniewolenie, tylko co zrobić, żeby powrócić do Pana Boga, żeby zerwać z grzechu. I kiedy człowiek chce odwrócić się od grzechu, od zła, kiedy chce się zwrócić ku Panu Jezusowi, to już w tym momencie ogranicza dostęp złemu duchowi do samego siebie, do swojej duszy. Już ten akt woli jest bardzo ważny. I on będzie później ograniczany przez konkret, modlitwę, rachunek sumienia, w końcu spowiedź świętą i dalsze życie. To jest właśnie bardzo ważne, żeby doprowadzić takiego człowieka do tego momentu, że on rzeczywiście chce odwrócić się od zła. I tutaj popatrzcie, drodzy rodzice, pracując ze swoimi dziećmi, uświadamiając im zło. Ma sens wasza rozmowa z nimi i doprowadzenie tej rozmowy do takiego punktu, że ten młody człowiek zrozumie, że popełnił zło i powie, nie chcę tego czynić więcej. Obiecuje poprawę. A taki czasami nieuporządkowany ojciec czy matka powie, a obiecujesz, obiecywałaś i nic z tego nie będzie. I taki człowiek już później nie będzie chciał takich deklaracji składać. I błąd. Bo właśnie to słowo przez niego wypowiedziane, że chcę się poprawić, nie chcę popełniać więcej tego zła, to jest konkretny akt. Akt woli, pod który nie może się już tutaj podszywać więcej zły duch. I ma bardzo ograniczony dostęp. Właśnie o to chodzi, żeby ten młody człowiek to wypowiedział. Już dzisiaj drugi raz podkreślam, że słowa mają moc. Nie bagatelizujmy tych słów. Choćbyśmy wiedzieli, że ten człowiek i tak później kilka razy upadnie, bo upadnie, ale ważne, żeby powiedział, że on chce poprawy. Ja bardzo często, jak jest spowiedź święta, to czekam na ten moment i obiecuję poprawę. Bo często ludzie o tym wyznają grzechy i to tyle mówią. A zawsze powinniśmy na koniec powiedzieć: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję poprawę. To jest bardzo ważne. Jak tego nie powiesz, to musisz to mówić. Trzeba o tym mówić. A więc, drogie żony, docencie, jak mężowie mówią: kochanie, od tej pory będę inny. Zmienię się na pewno, będę cię bardziej kochał. Tak samo mężowie, jak żony mówią do nich: jesteś taki mądry, jesteś taki zaradny i tak dalej. Doceniajcie to, bo słowo ma moc, chociażbyś nawet nie był tak bardzo zaradny, jak ona tam mówi, to jednak to jej słowo jest jakiegoś rodzaju błogosławieństwem, które może przemieniać twoje życie, wpływać na ciebie pozytywnie. I tak samo właśnie jest tutaj, doprowadzić do tego dobrowolnego odwrócenia się od zła. Chcę zwrócić się ku Jezusowi. No, dzisiaj każdego chcielibyśmy takiego błądzącego wysłać od razu do egzorcysty, co jest błędem, bo po co? Nie trzeba. Wystarczy, że zacznie się od adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest już samo w sobie potężnym uderzeniem złego ducha, osłabieniem go. I jeżeli uda nam się kogoś namówić, takiego wątpiącego, żeby przychodził sobie na taką adorację, choćby nawet na 10-15 minut, to ja podejrzewam, że jeżeli będzie temu wierny, to już egzorcysty nie trzeba. Jak powiedziałem, opętanie, a zniewolenie to jest różnica. Jak jest opętanie, tak, trzeba egzorcysty. Nie da się inaczej. Jak jest zniewolenie, niekoniecznie. Warto adorację Najświętszego Sakramentu wprowadzić w swoje życie i w życie takiego człowieka. Powiedz mu, że to jest naprawdę bardzo skuteczne lekarstwo. Dlaczego? Bo tam spotykamy się z samym Jezusem. To jest centrum Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja dzisiaj będę to mocno podkreślał. Najświętsze Serce Jezusa, źródło wszelkich łask. Bo myśmy się oswoili z pewnymi terminami w Kościele. My po nich tak jedziemy, że się w ogóle nie zastanawiamy, co to znaczy. Szukamy różnego rodzaju form pobożności, a tu jakaś nowa nowena, to znowu to coś tam, to siam, to no nie. A przecież my mamy cały czerwiec ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Jest procesja Bożego Ciała ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Eucharystii. Tutaj mamy wszystko. A więc właśnie na tej adoracji dobrze jest modlić się o ten pokój i uzdrowienie swoje własne czy kogoś bliskiego przez Najświętsze Serce Jezusa. Nawet te wyświechtane litanijki, które tak wielu ludzi ośmiesza, jaką mają moc, litania Najświętszego Serca Jezusa. I dobrze jest na znak naszego zerwania ze złem, oddania się pod opiekę Pana Jezusa, odmówić taką nowenę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy to ja, czy to ta osoba, która się właśnie chce nawrócić, która chce na nowo wejść w przymierze z Bogiem. Odmówić nowenę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niedługo będzie też ta uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. A więc nowennę odprawiamy 9 dni aż do tej uroczystości. Idealnie byśmy trafili. Można odmawiać litanie w intencji takiej osoby do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dobrze jest przyjmować w tej intencji Komunię Świętą. Ci, którzy odprawili na przykład tą nowenę do Najświętszego Serca Pana Jezusa, mówią, że w pewnym momencie zaczęli bardzo realnie odczuwać obecność Jezusa. To jest wielka łaska, jak im Pan Bóg pokazał doświadczyć: ja jestem, ja Ciebie kocham, zależy mi na Tobie, na Twojej miłości, na Twoim sercu, chcę uleczyć Twoje serce. To jest wielka, wielka moc, wielka łaska. I warto też codziennie powierzać siebie pod opiekę Matki Bożej, żeby zły duch nie miał do nas dostępu. No i dalej ćwiczyć się duchowo, bo nasza wola została osłabiona przez te lata w grzechu. A więc modlimy się, pamiętamy o tym. Starać się poświęcać Panu Jezusowi trochę czasu, żeby ta modlitwa nie była tylko przy okazji, ale żeby być tam przez jakiś czas tylko dla Pana Jezusa, uklęknąć wprost przed Nim, czy w kościele, czy w domu. Ważne, żeby to było dobrowolne. Można nawet po prostu myśleć o Jezusie. Myśleć tak długo, jak czas pozwoli. Nie trzeba od razu zarzucać Jezusa różnymi modlitwami. Trwać przed Najświętszym Sakramentem. Chcę być przy Tobie, Jezu. Myślę o Tobie, Jezu. I to już jest modlitwa. Pozwolić, żeby obecność Jezusa przeniknęła nasze serce, dom, rozum, umysł, serce. Wszystko. Jeżeli jestem w domu, tak samo. To nie muszę od razu być w kościele. Po prostu uklęknąć. Podkreślam, uklęknąć. Przed krzyżem czy przed jakimś obrazem. Skupić się nad tajemnicą na przykład obecności Pana Jezusa wśród nas. nad przeistoczeniem, prosić Pana Jezusa i Ducha Świętego o mocną wiarę. Dlatego podkreślam, żeby się zastanawiać nad tajemnicą przeistoczenia, żebyśmy mieli cały czas tę świeżość spojrzenia na Komunię Świętą, żebyśmy się do tego nie przyzwyczajali, że przyjmujemy Pana Jezusa. Bo to jest źródło, początek naszego trwania w tej miłości z Panem Jezusem. Dlatego ma później znaczenie jakość naszego przystępowania do mszy świętej, do Eucharystii. To wszystko ma znaczenie. Warto też często myśleć o życiu wiecznym. O tym, że moje życie może się skończyć teraz, zaraz. Ja o tym wczoraj więcej mówiłem. Ale to jest bardzo dobre lekarstwo na wszelkiego rodzaju kryzysy wiary, różne trudności, które mogą nas spotkać. Myśleć o życiu wiecznym. Pamiętajmy też, że jeżeli przyrzeka się coś Bogu, przyrzeka się coś niebu, to trzeba wypełnić. Jeżeli mówię komuś, obiecuję za ciebie modlitwę, módl się za tego człowieka. Ktoś w jakimś kryzysie ciebie o coś poprosił, módl się za tego człowieka, wypełnij to, bo być może masz jakiś swój wkład w jego upadek, bo zabrakło tej twojej modlitwy. I w ogóle mówię o każdej sytuacji, w której coś Bogu przyrzekamy różnego rodzaju nowenny, modlitwy, przyrzeczenia, tu Margaretka pierwsza, druga, dziesiąta, za kogoś tam, a potem nagle okazuje się, że się nie modlę, zawalam jedno, drugie, trzecie. Traktujmy na 100%, na serio to wszystko, co bierzemy na siebie. Tak jak Bóg nas traktuje na serio, kiedy się do Niego modlimy, tak samo my traktujemy Boga na serio, kiedy się czegoś podejmujemy. Jeśli to zaniedbałeś, no to trzeba się z tego spowiadać. Trzeba to dać Panu Jezusowi w konfesjonale. Pamiętajmy też o duchowych walkach, które się toczą wtedy, kiedy zaczynamy walczyć o duszę swoją czy drugiego człowieka. Te walki będą. Zły duch gdzieś tam będzie próbował nas w tym wszystkim osłabić. I także w tych duchowych walkach, szczególnie kiedy człowiek się nawraca, pojawiają się różnego rodzaju pomysły do grzechów. Bo w ogóle trzeba mieć też świadomość, że wszystkie grzechy zaczynają się w myślach. Że to jest taka pierwsza przestrzeń naszego oddalania się od Pana Boga. I uświadamiajmy o tym siebie samych i tych, którzy wracają do Pana Boga. Pamiętaj, że każdy jeden grzech zacznie się w Twoim umyśle, w Twoich myślach. I wtedy módl się, najlepiej do Matki Bożej. Matko Boże, proszę Ciebie gorąco, oddal ode mnie tę pokusę. Nie chcę grzeszyć nawet myślą, bo Ciebie kocham, Panie Jezu, bo kocham Pana Jezusa. Jeżeli szczerze wzywamy pomocy Pana Jezusa, to szatan musi pójść precz. Nie ma innej możliwości. A Pan Jezus przywraca pokój do naszego serca. I jeszcze tutaj tak już na zakończenie takie dwa tematy. Pierwszy to, jak pomóc zagubionemu w wierze nastolatkowi. Ogólnie to tak jak powiedziałem, ta pierwsza moja książka dotyczy prowadzenia dzieci do wiary. Druga część będzie dotyczyła nastolatków i tam między innymi będzie bardzo mocno poruszany ten temat, o którym teraz będę mówił. Pokrótce, ale w książce troszkę bardziej to będzie rozwinięte. Tytuł tej drugiej książki najprawdopodobniej będzie jak... już nie pamiętam, jak nauczyć kochać młodzież Boga, coś takiego, ale będzie w każdym razie w tym gruncie. Więc kiedy nastolatek gubi się w wierze, to przede wszystkim to, co mu trzeba, to najpierw trzeba wielkiej modlitwy waszej jako rodziców. Od tego zaczynamy pomoc zagubionemu nastolatkowi. Od naszej modlitwy potrzeba gorącej modlitwy za takiego chłopaka czy dziewczynę. Ogólnie też musimy mieć świadomość, że jest to trudny dla nich czas dojrzewania, braku akceptacji własnego ciała, różnego rodzaju doświadczeń, które są ich udziałem. I szczególnie myślę, chłopcy stają się w tym czasie i skryci, i bardzo zamknięci, nie chcą o wielu sprawach mówić. Nieraz idzie za tym jakaś agresja, lenistwo, nieufność, okłamywanie rodziców, w ogóle taka tendencja do kłamania, różnego rodzaju złych nałogów. Czyli oni robią wszystko, żeby nas wkurzyć po prostu. Żebyśmy im tam solidnie po prostu przyłożyli. I tu właśnie o to by chodziło złemu duchowi. Żeby nas prowokować. A to, co trzeba, to jednak mimo wszystko bardzo mocno zatroszczyć się o to, żeby być bardzo łagodnymi dla nich w tym czasie. Można wręcz powiedzieć czułymi i bardzo subtelnie, cierpliwie tłumaczyć im to wszystko, co się dzieje w ich życiu. Także to, co jest złe. Tu wielkiej cierpliwości potrzeba. Jeżeli nawet ma jakiś kryzys wiary, jeżeli się zaciął w swoich relacjach z Bogiem, pocieszajmy się tym, że przeważnie to mija. Że to jest taki moment, ale to wcześniej czy później minie. Co w jednym roku stracił, to w drugim nadrobi. Więc nie traćmy tej nadziei. To nie będzie tak, że z dnia na dzień on się nagle zmieni. Nie, ale tutaj okażmy wielką, wielką cierpliwość. I właśnie taką postawą tej wielkiej łagodności. To nie znaczy, że mamy nie reagować na to zło, które jest. I tak reagować, ale tak jak powiedziałem, z wielką, wielką łagodnością. Więc to jest tak dosłownie w jednym zdaniu, bo to jest istota. Jeżeli my zaczniemy reagować agresywnie, przymuszać ich do różnych spraw na siłę, to wtedy efekt będzie odwrotny. To zły duch natychmiast wykorzysta, żeby oni naprawdę weszli w taki bardzo świadomy bunt przeciwko Bogu. A tak to pozostanie wszystko gdzieś tam na takim powierzchownym jakimś bunciku, takim małym i to można później wyprostować. To dotyczy tych nastolatków. Jeżeli chodzi o dorosłych, no właściwie cały czas o tym mówiłem, jak prowadzić dorosłych na drogę wiary, ale w takich konkretach to też no, warto często do nich, warto rozmawiać z nimi często o tym życiu wiecznym, że no dobrze, może tak żyć, ale no zastanów się, dokąd to doprowadzi. No, może nie wierzysz w to, że istnieje życie po śmierci, ale załóżmy, że istnieje. No to czy przy tej twojej znajomości wiary katolickiej to myślisz, że to się dobrze dla ciebie skończy, jak będziesz tak żył, jak żyjesz, czy źle? No tak czysto hipotetycznie. Prowokować tego rodzaju rozmowy, bo oni w tym momencie zaczną coś tam rozumieć, nawet jeżeli w to w jakiś sposób deklarują, że w to nie wierzą. No ale też modlić się za nich trzeba, szczególnie do Matki Bożej, modlić się do świętych patronów. W ogóle wielkie jest wstawiennictwo świętych, o tym też będę mówił na kazaniu dzisiaj w czasie mszy świętej, dlaczego warto wzywać świętych na pomoc. No i to, co już mówiłem wcześniej, to ta modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa. Tutaj zawsze szukać pomocy, jeżeli chodzi o sprawy wiary. Tutaj jest prawdziwa pomoc. Kiedy mieszkamy z takimi ludźmi, pracujemy z nimi, to są trudni ludzie, tak jak powiedziałem, często będący pod silnym wpływem złego ducha. Musimy też się modlić za samych siebie. Łaskę cierpliwości, łagodność, żebyśmy potrafili zachować pokój, kiedy są agresywni, kiedy usiłują nas sprowokować. Najgorszą rzeczą jest to po prostu zamanifestować swoją agresję, ponieważ oni atakują rzeczy dla nas święte. Trzeba mówić, przesadzasz, przestań mówić o tym, nie życzę sobie tego, ale robić to raczej właśnie w taki sposób łagodny, pogodny. Wiele na pewno trzeba za tych ludzi modlitwy i naszego własnego umartwienia ofiarować w ich intencji różnego rodzaju uczynki pokutne, to o czym wcześniej mówiłem, przyjmować jakieś przeciwności. Warto składać Panu Jezusowi jakieś przyrzeczenia w intencji nawrócenia tych osób. Na przykład obiecać Panu Jezusowi większą cierpliwość do kogoś, do kogo tej cierpliwości nie mam, albo przebaczyć komuś, no, gdzie trwa to nieprzebaczenie. Może to rodzaj jakiejś modlitwy za tego człowieka, nie? Że przez miesiąc codziennie koronka do Bożego Miłosierdzia za tego konkretnego człowieka. Przyrzec i wypełnić. To ma wartość. O wiele większą niż wtedy, gdy bez tego przyrzeczenia robisz to codziennie. Bo ten akt na początku ma dla Pana Boga bardzo wielkie znaczenie. Tak więc ta modlitwa bardzo umacnia te słabe dusze i łatwiej jest im wtedy wrócić do Boga i do wiary. A jeżeli są też to nam bardzo bliskie osoby, gdzie mamy wpływ na ich codzienność, to dobrze jest też wszyć im na przykład gdzieś tam w ubranie, nie wiem, szkaplerz, szczególnie z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, no, czy tam jakiś obrazek w to ubranie. Oni nawet nie wiedzą, ale gdzieś ta Boża łaska jest blisko nich i też na nich będzie wpływać. Będzie to dla nich taka ochrona, której nawet nie będą świadomi. Także tyle w tym temacie.